Podarunki od Beszta. Nachman, Piotr Jakubowski, który ostatnio rzadko wychodzi z kantorka, pogryza świeże strąki zielonego groszku, który przyniósł mu tutaj jego syn Aaron. Wyciągnął je z kieszeni zmięte i połamane, ale wciąż są smaczne i chrupiące. Aaron przyszedł pożegnać się z ojcem. Wraca do Buska, żeby tam, jak kiedyś jego ojciec, dołączyć do karawany wyruszającej do Turcji po tytoń i szlachetne kamienie. Jakubowski rzadko go widuje. Chłopiec został w Busku z matką i dziadkami, gdy rozwód doszedł do skutku. Ale jest z niego dumny. 13-letni Aaron, podobny do matki, przysadzisty i śniady, przypomina Turka. Już się wyuczył tureckiego. Zna też niemiecki, jako że z Osmanem Czerniowskim jeździł do Wrocławia i Drezna. Nachman skończył właśnie pisać list i teraz składa go bardzo starannie. Aaron rzuca okiem na tureckie znaki. Pewnie domyśla się, do kogo pisze ojciec. Ściskają się i całują w usta, jak to ojciec z synem. W drzwiach Aaron ogląda się przez ramię i patrzy na ojca. Drobnego, chudego, o zmierzwionych włosach i w podartym hałaciku. Potem znika. Tegoż 1760 roku umarł Baal Szem Tov, ale Jakubowski nie napisał o tym Jakubowi. Jakub nie szanował hasydów, mówił, że to durnie. Ale Beszta chyba się bał. Za każdym razem, gdy okazywało się, że przechodzą do niego ludzie od Beszta, nie krył satysfakcji, a było ich całkiem sporo. Teraz mówią, że Beszt umarł, bo pękło mu serce na wieść o setkach chrztów Żydów. I że pękło mu serce z powodu Jakuba Franka. Jakubowski nie jest jednak pewny. Może ta wiadomość ucieszyłaby Franka? Może mu o tym napisać? Jakubowskiego zatrudnił Szlomo, Franciszek Wołowski, w kantorku przy zliczaniu beczek piwa. Nie ma z tym wiele roboty, bo browar dopiero zaczyna. Jakubowski zlicza transporty, pełne i puste beczki. Ekspediuje towar na całe miasto i do oberży podmiejskich. Najpierw wyprawiał go Wołowski pod Warszawę, by tam znajdował nabywców, ale zrezygnował z niego. Nachman, czyli Piotr Jakubowski, nawet przebrany w kontusz, wygląda jakoś niemrawo, nieprzekonująco. Żydzi od przechrzty kupować piwa nie chcą. Nie Żydzi zaś patrzą podejrzliwie na tego drobnego rudzielca o urodzie kury. Tak właśnie mówi o nim Franciszek, że Nachman jest podobny do kury. Jakubowski słyszał to raz i zrobiło mu się przykro. Sam by o sobie myślał raczej, ze względu na swoje rudawe włosy i bystrość, że podobny jest do lisa. Prawda jest taka, że nie czuje się od jakiegoś czasu dobrze ani ze sobą, ani z kompanią. Ostatnio myślał, żeby rzucić to niespokojne czekanie w Warszawie na jakiś cud i ruszyć na wschód, do Międzyborza. Ale potem umarł mały Emanuel, a pierwsza myśl, jaka pojawiła się w głowie Nachmana, była taka, że to Beszt zabrał małego ze sobą, że jest w tym jakiś sens. Beszt wziął malca na ręce i zaniósł tam, w noc, żeby go od nich uchronić. Tak Nachman Jakubowski pomyślał i nawet z drżeniem serca zapisał to na marginesie swojej książki. Niedawno w Warszawie opowiadano, że kiedy już jakiś czas temu Baal Szem Tov spodziewał się w czasie choroby, iż umrze, kazał zgromadzić się przy sobie wszystkim swoim uczniom i rozdawał im przedmioty, których dotąd sam używał. Jednemu dał tabakierkę, drugiemu szal modlitewny, innemu ukochany psałterz, ale dla ulubionego ucznia nic już z jego własności nie pozostało. Wtedy Beszt powiedział, że oddaje mu oto swoje historie. Będziesz wędrować po świecie, żeby ludzie mogli tę historię usłyszeć. Uczeń ów, prawdę mówiąc, niezbyt był zadowolony z takiego dziedzictwa. Był bowiem biedny i wolałby dostać coś materialnego. Zapomniał jednak o tym i żył biednie jako mleczarz. Aż razu pewnego do jego wsi doszła wiadomość, że jakiś bogaty człowiek w dalekim kraju wiele zapłaci za usłyszenie jakichś historii o beszcie. Wtedy sąsiedzi mleczarza przypomnieli mu o jego spadku i wyprawili go w drogę. Kiedy przybył na miejsce, okazało się, że tym łaknącym opowieści jest sam przewodniczący gminy. Człowiek majętny, lecz smutny. Zorganizowano małą ucztę, na którą zaproszono znacznych gości. Usadzono mleczarza po środku i po obfitym poczęstunku, gdy zrobiło się już cicho, poproszono, żeby zaczął. A on otworzył usta, nabrał powietrza i nic. Wszystko zapomniał. Usiadł, skonfundowany, a goście nie kryli swojego rozczarowania. Tak samo było następnego wieczoru. I następnego. Wyglądało na to, że mleczarz stracił mowę. Dlatego wielce zawstydzony, po cichu zebrał się do odjazdu. Gdy siedział już na wozie, nagle coś się w nim przełamało i cała jego wielka dotąd pamięć, pełna opowieści, wydała z siebie jedno małe wspomnienie. Uchwycił się tego drobnego zdarzenia i kazał wstrzymać konie. Zeskoczył z wozu i powiedział do żegnającego go chłodno gospodarza: coś mi się przypomniało, jedno małe zdarzenie, nic wielkiego. I zaczął mówić. Razu pewnego Baal Szem Tov zerwał mnie w nocy ze snu i kazał zaprzęgać konie, a potem ruszać z nim do odległego miasteczka. Tam wysiadł przed pewnym bogatym domem przy kościele, gdzie wciąż świeciło się światło, i zniknął w nim na pół godziny. Gdy wrócił, był nieco wzburzony i kazał mi wracać. Tu ów mleczarz znowu się zaciął i zamilkł. I co? I co było dalej? Pytali go inni, ale wtedy, ku zaskoczeniu wszystkich, ów przewodniczący gminy wybuchnął płaczem. Szlochał głośno i nie mógł się opanować. Dopiero po chwili, gdy przyszedł do siebie, rzekł: to ja byłem tym człowiekiem, któremu Baal Szem Tov złożył wizytę. Wszyscy, niczego nie rozumiejąc, domagali się wzrokiem wyjaśnień. Przewodniczący gminy mówił więc dalej: w tamtym czasie byłem chrześcijaninem, byłem ważnym urzędnikiem. Do moich obowiązków należało organizowanie przymusowych nawróceń. Kiedy Baal Szem Tov wtargnął do mnie tamtej nocy, zerwałem się od stołu, na którym podpisywałem rozporządzenia. Zdziwił mnie widok tego brodatego hasyda, który na dodatek zaczął na mnie krzyczeć po polsku: jak długo jeszcze? Jak długo to ma trwać? Ile jeszcze każesz cierpieć własnym braciom? Patrzyłem na niego zdumiony, myśląc, że starzec oszalał i pomylił mnie z kimś innym. On zaś nie przestawał krzyczeć: czy nie wiesz, że jesteś ocalonym żydowskim dzieckiem, przygarniętym i wychowanym przez polską rodzinę, która ukrywała zawsze przed tobą twoje prawdziwe pochodzenie? Zanim święty mąż zniknął, tak samo nagle jak wszedł, ogarnęło mnie wielkie pomieszanie oraz żal i poczucie winy. Czy możliwe jest, żeby mi wybaczono to wszystko, co zrobiłem przeciwko swoim braciom? Zapytałem drżącym głosem. Wtedy Baal Szem Tov odrzekł: w dniu, kiedy ktoś przyjdzie i opowie ci tę historię, będziesz wiedział, że ci wybaczono. Jakubowski też chciałby, żeby ktoś zawitał do niego z jakąś opowieścią, żeby mu wybaczono.